bardzo pocieszne. Bardzo pocieszne jest królestwo Boże tuż. Ale takie ciekawe słowa teraz są. Zestel się, ziemio, raduj się i bawicie się. Nie powinniśmy się o tym powiedzieć. To jak? Cieszy się ziemia, czy nie? Czy nic Kościół cieszy z tego powodu? Widzimy, że są wielce niezadowoleni. Niezadowolenie rośnie z każdym dniem. I czy może na obecną chwilę naszego rozważania wziąć sobie pewne słowa, słowa proroka, który modli się takimi słowami zapisane w rodzie Abba Huga, to jest 3 rozdział, a 17 i 18 wers. Modlitwa proroka, która tak brzmi. Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju w winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił, i role nie przyniosły pożytku, i z owczarni by owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach, że się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. To chyba teraz o temat nasz na ziemię sobie, gdzie wszystko zawiedzie. Zdaje się, że żyjemy w czasie, gdzie ludzie zawiedli się już na bardzo wielu rzeczach. Spodziewali się różnych rzeczy, spodziewali się, że takie czy inne, jest może ustroje czy porządki rzeczy doprowadzą ludzkość do szczęścia, do radości. Okazało się, że wszystko zawodzi. Tam ludzie pokładali może największe swoje nadzieje, to wszystko ich zawiodło. I tak samo w obecnym czasie, gdybyśmy chcieli spojrzeć na może ostatnie chwile tego czasu, widzimy, że znów ludzie są bardziej niezadowoleni. Niezadowolenie rośnie. Ale tu prorok wspomniał, myślę, bardzo ważne słowa, które ja bym ich nie zastosował do świata. Bo świat z tego się także nie może cieszyć. Ale tu wspomina, że choćby to wszystko zawiodło, to mówi wszakże się ja Panu weselić będę. Rozraduje się w Bogu zbawienia mego. Ale kto? Profesor nad tym będziemy się chcieli pokrótce zastanowić. Gdybyśmy wzięli tą modlitwę proroka tylko literalnie, też byśmy z tego odnieśli korzyść. Bo literalnie biorąc, możemy się powiedzieć, że gdyby wszystko, co na ziemi jest, zawodziło, gdyby na to wszystko zawiodło, jednak się w Panu będziemy weselić. Pan na to zezwolił, więc mamy powody do radości. Jeśli jesteśmy w społeczności z Bogiem. Ale te słowa uważamy, że są jednym z wielkich proroctw, które do nas będą chciały coś przemówić. I proroctwo to możemy powiedzieć, że odnosi się szczególnie do czasu końca, a szczególnie do czasu zaraz po zabraniu Kościoła z ziemi. Dlaczego? Jak zauważymy z słów wspomnianych, ktoś ma tak powiedzieć, że wszystko zawodzi. I dlatego dziś możemy powiedzieć, że klasa wielkiego grona, która jest zajęta różnymi rzeczami, oprócz służby dla Pana, dla prawdy, dla braci, jest także zajęta sprawami cielesnymi i dlatego niezbyt dobrze widzi czas, w jakim żyjemy. Czas wypełniających się proroctw i poczują się nieco zawiedzeni. Proszę Państwa, tu możemy zauważyć, nie chcemy powiedzieć, kiedy się to stanie, to jest nie naszą sprawą. Myśmy powiedzieli, kiedy, którego dnia to się stanie, że będzie Kościół zabrany. Ale to proroctwo odnosi się szczególnie, zresztą, teraz poznają tą myśl, to jest myśl również jednego z ulicy, wspomina ten wyjątek, kiedy tłumaczy. Więc kto się odnosi do czasu zaraz po zabraniu Kościoła. Wielkie grono wtedy zauważy. Zauważy, że coś się zmieniło. Zauważy pewien brak. I wtedy jest wspomniane, teraz prorok wspomina, że drzewo figowe nie zakwitnęło. No, teraz tak wiemy o tym. Kto jest pokazany przez drzewo figowe? To nie trzeba nikomu tłumaczyć. I to, co jest wspomniane w Ewangelii świętego Łukasza, gdzie Pan Jezus daje właśnie tą ilustrację w 21 rozdziale, 28 werset do 31, mówi tak: a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, że podnoście głowy wasze, przed to iż się przybliża odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo: spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. Spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. i trzeba tłumaczyć. Spojrzyjcie na ten szczególny naród i na wszystkie inne narody. Często jest podkreślany, że żyjemy w ostatnim okresie, tak zwanym laodycyjskim. A laodycyja to co znaczy w naszym polskim brzmieniu? Sprawiedliwość dla ludzi. To co? To znaczy, że sprawiedliwość miała być uczyniona dla ludzi? Czy mieli się ludzie upominać o sprawiedliwość?
Upominać.
I czy dzisiaj nie żyjemy w czasie, gdzie cała ludzkość upomina się o sprawiedliwość? Było wspomniane nawet tego rozpoczęcia nabożeństwa. To sprawiedliwość każdy rozumie po swojemu. Ale wszystkie narody upominają się o sprawiedliwość. Chociaż wszyscy są bardzo daleko od tego. Lecz to wołanie istnieje. Ale tutaj wspomina, że gdy się to właśnie zacznie dziać, to mieli się podnosić nasze głowy. Cieszyć się. I prorok wspomniał, że również mieli być tacy, którzy w tym czasie mieli się radować. Ale teraz mówi tak. Gdy pojedziecie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa, gdy się już pukają, widząc to, sami to uznacie, że jest blisko lato. Także i wy, gdy ujrzycie, jak się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Ale tu wspomina prorok, że drzewo figowe nie zakwitnęło. Czy dzisiaj to drzewo już kwitnie? Może przypomnijmy sobie to, co wspomina nam prorok pański, prorok Ezechiel odnośnie tego drzewa. I zauważamy, że to drzewo, aczkolwiek są pewne doważne czynności, ale tutaj to drzewo zostało przypodobane do Doliny Suchych Kości. Ja nie będę oczytywał całości proroctwa, bo proroctwo jest na ten sposób znane, ale tylko chodzi nam o niektóre wyjątki, co już się stało, a co jeszcze jest przed nami. 37 rozdział od pierwszego wersetu mówi tak. Była nade mną ręka Pańska i wywiódł mnie Pan w duchu i postawił mnie pośród pola, które było pełne kości. I przewiódł mnie przez mnie wokoło, a oto było ich bardzo wiele na onem polu, a oto były bardzo suche. I rzekł do mnie, synu człowieczy, ożyją te kości? I rzekłem, panie, ty wiesz. Wtem rzekł do mnie, prorokuj o tych kościach, a mów do nich, kości słuchać, słuchajcie słowa pańskiego. Tak mówi pamiący Pan o tych kościach. Oto ja wprowadzę was ducha, a ożyjecie. Ale czy najpierw miał być duch wprowadzony? Włożę na was żyły i uczynię, że porośnie na was mięso i powlekę was skórą. A dam wam ducha i ożyjecie i poznacie, że ja Pan. Jako mi rozkazano i stał się szum, gdy ja prorokował, a oto poruszenie i przystąpiły kość do kości swojej. Prorokowałem, stał się wielki szum. Wiemy, że jest to tak zwany ruch sionistyczny. Wielkie poruszenie stało się we wszystkich narodach, a szczególnie tam, gdzie znajdowali się rozproszeni Żydzi. Zaczął się ruch. I ujrzałem. A oto na nich żyły i mięso porosło i powleczone były skórą po wierzchu, ale z ducha nie było w nich. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dotąd proroctwo to się wypełniło. Kość do kości przystąpiła. Czole zostały również skórą po wierzchu. Otrzymali, chociaż to są prowizoryczne, ale otrzymali swoje granice, swoje suwerenne państwo, ale ja wiem, że to są jeszcze nie te granice, które mają być. Zresztą te granice były poruszone nieco wczoraj. Więc naród ten jako naród rozpoczął swoje istnienie i swoją egzystencję. Ale mówi tak, ale ducha nie było w nim. Teraz mówi dalej. Rzekłem, prorokuj do ducha. I dalej, jak zauważamy, tak mówi panujący Pan, od czterech wiatrów przyjdź z duchu i natchnij te pobite, a niech ożyją. Prorokowałem wtedy, jako mi był rozkazał i wstąpił w mnie duch, a ożył. I stanęły na nogach swoich wojsko nadal bardzo wielkie. I od zarazem proroctwo to wytłumacza, kto to jest, żeby nie było wątpliwości. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości są czyste w dom izraelski. Oto mówią wyspy kości nasze, zginęła nadzieja nasza, wygładzeni jesteśmy, a zatem ducha mówi, że jeszcze nie było. I dziś możemy powiedzieć, oni mają pewnego ducha, ale to jest duch dumy narodowej. Wierzą jeszcze w swoją siłę i w swoich sojuszników. I dlatego muszą spotkać się z bardzo poważnym doświadczeniem. Sojusznicy muszą od nich odstąpić, a o swojej sile muszą zobaczyć, że nie są w stanie. A żeby utrzymali się i egzystowali jako naród, wtedy dopiero mieli, że upadną na swoje kolana, a będą prosić, będą się modlić. Wtedy wezwią tego, którego przed nimi. Wtedy mówi, wyleje na dom Dawidowy ducha łaski i modlitw, a zatem wróci łaska z powrotem w pełni tego narodu. Dzisiaj są tylko oznaki, że Pan Bóg się tym narodem interesuje. Powiemy, że inaczej nie byliby tam zgromadzeni. To byłoby niemożliwe. I to wszystko, co w nim się dzieje, to są sprawy, które są nadal widoczne, że to nie mogą być sprawy czynione tylko przez ludzi. I tak mi się mogło wydawać, że rzeczywiście jakoś im się to udaje. To nie jest to, że im się udaje. No to jest pańskie kierownictwo. A zatem praca w tym narodzie jest pracą, uważamy, bardzo ważną. Myślę, że zresztą wielu braci na to zwraca pilną uwagę, co tam się dzieje. Ale zauważamy, co mówi prorok dalej. Nie było urodzaju w winnicach i owoc oliwy pochylił, mówi dalej prorok. Nie było urodzaju w winnicach. Co to znaczy? Myśmy sobie wspominali nieco wczoraj o winnicy pańskiej, o prawdziwym winnym krzewie, a także i o krzewie tym, co nazwany jest winnicą ziemi. Nie będziemy do tego wracali. Ale dlaczego wspomniane jest, że nie było urodzaju w winnicach? Co się stało z winnicą? Z prawdziwą winnicą? Widzimy, że te prawdziwe latorośle zostały uwielbione. Więc nie ma, to jest winnego krzewu, nie ma winnicy, bo ta winnica dokończyła swego biegu, prawdziwe latorośle zostały uwielbione. Natomiast ten krzew, który był tym fałszywym winnym krzewem, wiemy, że w tym czasie nastąpi kompletne zniszczenie. A zatem urodzaju w winnicach nie było. Owoc, mówi, oliwy pochybił. Co to znaczy? Owoc oliwy pochybił. Widzimy, że drzewo oliwne ma podobne zastosowanie do tego, jak było z winnym krzewem. Apostoł Święty Paweł, kiedy wspomina w liście swoim do Rzymian w 11 rozdziale i od 16 wersetu, mówi tak. Ponieważ jeśli pierwiastki święte, wtedy ci zaczynienie, a jeśli korzeń święty, wtedy i gałęzie. Ale jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, a ty, któryś był płodną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i czystości oliwnego drzewa. Jesteśmy wszczepieni. Drzewo oliwne, ale teraz mówi, że staliśmy się tylko uczestnikami tego. Mówi tak, że owoc oliwy pochybił. Nie ma owocu. Bo ten prawdziwy owoc został zabrany. Kościół Chrystusowy w tym czasie, o którym tutaj prorok wspomina, prorok Abakuk, kościół zostanie zabrany. Owoc oliwy pochybił. Ale teraz takie ostrzeżenie apostoła względem tych gałęzi, które zostały wszczepione. Mówi, nie chlubzę się przeciw gałęziom, bo jeśli się chlubisz, wiedz, że iż nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie. Ale że też odłamane są gałęzi, aby nie był wszczepiony. Dobrze. Dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz. Nie bądźże każdej myśli, ale się bój. Ale powiem, jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści. Dlatego do obywatelstwa zostaliśmy wszczepieni jako te gałęzie, które nie miały jak gdyby prawa być w tym drzewie oliwnym, a zostaliśmy tam wszczepieni, więc jak bardzo musimy to oceniać. Jak bardzo musimy być wdzięcznymi za to, że skorzystaliśmy z tak wielkiego przywileju, będąc wszczepieni do drzewa oliwnego. Żebyśmy czasem nie byli stamtąd odrzuceni. Bo jeśli Bóg tym gałęziom nie przepuścił, przyrodzonym gałęziom, które się należało, a więc i nam nie przepuścił. Dalej o nim wspomniany, że rola nie przyniosła pożytku. A więc znów wszystko zawodzi. Rola, to jest świat, nie przyniosła pożytku. Bo jeszcze nie jest czas na to, aby już świat przyniósł swój pożytek. I znów się będzie wydawało, że wszystko jakoś zawodzi. Dlatego to będzie mobilizowało później tą klasę, która się nieco opóźniła. Wszystko zawodzi. Chrystus z Kościołem jeszcze nie zleje błogosławień na samym początku, na tą właśnie znękaną ziemię, a wysiłki ludzkie stają się zupełnie bezsilne. Będzie się wydawało, że wszystko zawiodło. Jak gdyby wszystko to, czego o czym myśleli, że się stanie, że wszystko upadło. Ludzie wierzyli w swoją siłę. I tu okaże się, że to wszystko nic nie pomoże. Wiemy, że były państwa uniwersalne, jak Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym. One wszystkie upadły, nie dały ludzkości szczęścia, nie dały zadowolenia. Wystąpiło następnie papiestwo, twierdząc, że ono jest tym przewidzianym przez Boga Królestwem Chrystusowym, znów okryło się hańbą i okrucieństwem. Nie przyniosło ulgi. I dzisiaj możemy powiedzieć, że chyli się do upadku z wyroku Bożego. Że została mu zadana bardzo poważna rana, a dziś podniesiona jest po to, wynosi się coraz wyżej po to, aby upadek tego systemu był bardziej widoczny. Bo gdyby tak pozostało, to wielu by może nawet nie zauważyło, że oni upadli. I dlatego ten kamień, o którym jest wspomniany, ma być tak wysoko podniesiony, by z wielkim hukiem runął właśnie w morze wzburzonej anarchii ludzkości. Wtedy ten system zostanie całkowicie, a to jest zniszczony. Ale proszę Państwa, dzisiaj możemy powiedzieć, że ludzkość ratuje się tak, jak potrafi, tak, jak może, jak umie. Ratuje się przed tym, aby nie było głodu na ziemi. Czyni różne wysiłki, na przykład kiedyś niestosowane nawozy po to, żeby ta ziemia wydała większy plon. Ale jak są z tego zadowoleni? To znów powoduje ciężkie odtworzenia, ciężkie, nieuleczalne choroby, jak choroby raka. I znów ludzkość niezadowolona. I to nie dało szczęścia, co człowiek potrafił wyprodukować. A zatem niezadowolenie rośnie coraz bardziej. I znów możemy podkreślić, że wszystko zawodzi. Do tego dochodzą różne kataklizmy, powodzie, trzęsienia ziemi, różne anomalie pogodowe, co było niespotykane przez wiele stuleci. A zatem wszystko powoduje coraz większe niezadowolenie. Wiemy, że mamy wspomniane, że przyjdą czasy ochłody, ale tu znów ludzkość tego jeszcze przecież nie widzi, no bo ten czas jeszcze dla ludzkości nie nadszedł. Błogosławieństwa te na ludzkość spłynęły. I znów podkreśla prorok, że owce z owczarni wybite. Proszę Państwa, owce z owczarni wybite. Jak to można rozumieć? Znów możemy powiedzieć, że Kościół Chrystusowy, czyli te pierwsze owce, które w tym czasie się wybierają, wielkie grono zauważy, że ich nie ma. Wiemy, że są może jednostki, które dzisiaj uważają, że Kościoła nie ma na ziemi. Wiemy, że jest to pewne złudzenie. Zupełnie to innego pokazują wydarzenia. I dlatego wiemy, że jeszcze jest wiele tych, którzy wstępują także na wąską drogę, chociaż ta liczba może staje się coraz mniejsza z każdym rokiem, ale są jeszcze chętne serca, które wstępują na wąską drogę poświęcenia, a mamy wiele dowodów, że gdy ten czas się zakończy, gdy nie będzie już wyboru do pracy Kościoła, warunki tak się ułożą, że praca ewangeliczna będzie niemożliwa. I dlatego to nie powinno nigdy zniechęcać tych, którzy mają zamiar, albo co dopiero wstąpili na wąską drogę, by sobie nie pomyśleli, że kto wie, czy jeszcze ja mogę otrzymać najwyższą nagrodę. Mamy wiele zapewnień Słowa Bożego, że jeśli Pan kogoś pociągnął, jeśli ktoś miał możliwość lub ma możliwość wstąpić na wąską drogę, to znaczy, że ma możliwość ubiegania się o wystawioną najwyższą nagrodę. Odnośnie o wspomnianych owiec, wspomniane są słowa Ewangelii Świętego Jana, 10 rozdział i od 11 wersetu mówi tak. Jan jest dobry pasterz. Dobry pasterz duszę swoje kładzie za owce. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. A najemnik ucieka i nie jest najemnikiem i nie ma pieczy o owca. Ja więc on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają. Jako mię zna ojciec i ja znam ojca i duszę moje kładę za owce. Nie są dobry pasterz, mówi Pan Jezus. I owce mnie znają. Ale tutaj wspomniał prorok Abakuch, że owce z owczarni zostały wybite. Nie ma owiec. Pan Jezus tu wspomniał. Mam i drugie owce, ale te nie są z tej owczarni. A te dopiero przyjdzie czas, że je przywiodę i głosu mego słuchać będą. A zatem te pierwsze owce przeszły do owczarni Bożej, weszły, a to jest do chwały, a tych następnych jeszcze nie przyprowadzone. I dlatego proroczo widzi, że owce z owczarni zostały wybite. Nie ma owiec. To właśnie miało skłonić klasę Wielkiego Grona do większego uwielbienia Pana Boga, do zbliżenia się coraz bardziej, a więc do odnowienia również swojego poświęcenia. Wielkiemu Gronu na początku będzie się wydawało, że jednak wszystko zawodzi. Prorok mówi dalej. Nie było bydła w oborach. Owce wybite, bydła w oborach też nie ma. Co to znaczy? Mamy wspomniane, jak mówi psalmista Dawid, a wspomniał to w psalmie 51. 51 psalm, a od 18 wersetu mówi tak. Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani zaopalenia przyjmiesz. Ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony, sercem skruszonym i stratem nie pogardzisz, o Boże. Dobrze uczyń według upodobania Twego Syjonowi, pobuduj mury jeruzalemskie. A wtedy coś się miało stać. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia, wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim. Miały być ofiarowane cielce. Przez cielce rozumiemy doskonałość ludzką. Ale wtedy tutaj prorok widzi, że nie było bydła w oborach. Bo wtedy jeszcze nie będzie doskonałych ludzi. To jest sam początek. Owce zabrane, owce wybite, a cielców nie ma. Bo ludzkość jeszcze nie dojdzie do stanu doskonałego. I znów wszystko zawodzi. Nie będzie doskonałego człowieka. Wtedy dopiero wielkie grono się zorientuje. Wtedy zauważą to, co niegdyś powiedział Pan Jezus. A Pan Jezus wspomniał takie słowa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w 7 rozdziale, a 20 werset do 23, gdzie mówi tak. A tak z owoców ich poznacie je. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. Wiele ich rzecze mi dnia onego, Panie, Panie, i za żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, wtedy im wyznam, żem was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawo. Wspomina, że miała być taka klasa ludzi, która będzie wiele może mówiła o Panu Bogu, o Panu Jezusie. Przyznaje się do tego. Ale następnie wspomniał, że z owoców mieli być poznani. Jak tak była, nie przyniosła w czasie owoców. Teraz pamiętają, jest taka myśl wspomniana odnośnie również pracy Wielkiego Grona, gdzie mówi, że mamy jeszcze siostrę maluczką, która nie ma piersi. Co z nią będzie, gdy o niej będzie mowa? Mówi, jest pokazana klasa Wielkiego Grona, która nie zdążyła wyrobić sobie owoców ducha, a przez to nie zdążyła do tego stopnia urość, aby miała czym karmić ludzkość w tysiącletnim panowaniu Chrystusa oraz Kościoła. I dlatego nie może należeć do Kościoła. Kościół Chrystusowy musi zdążyć urość i przynieść odpowiednie owoce. To jest to, czym będzie karmił całą ludzkość, aby ona mogła dojść do doskonałości. I tu również wspomina, że są tacy, którzy aczkolwiek może wiele czynią, ale Pan mówi, że ja was nigdy nie znał. Dlaczego? Zauważamy inne miejsce, gdzie Pan się w podobny sposób odzywa. Mamy na uwadze przypowieść o dziesięciu pannach. Tam znów zauważamy, że Pan w podobny sposób przedstawia tę klasę i ta klasa się w pewnym momencie zorientuje, że wszystko przeminęło. Że coś się stało, że oni się gdzieś spóźnili. Jak to zostało zapisane w 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, my sobie ją może przypomnimy, a następnie pokrótce, chociaż wspomnimy sobie, co tutaj Pan Jezus chciał powiedzieć. Od pierwszego wersetu mówi tak. To jest do 13. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie 10 panów, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi. A było z nich 5 mądrych, a 5 głupich. One mądre, wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą. A to ci mówię jedno pytanie. Wzięły lampy bez oleju? Czyli lampy świeciły, czy nie? Świeciły. Więc oleju to nie zabrały w naczynie, ale w lampach to był olej. Zauważamy, co mówi dalej. Nie wzięły oleju z sobą, lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swymi. I w naczynia, i w lampy. A gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zdrzemały się wszystkie i posnęły. Wszystkie. I te, które miały olej, i te, które miały olej w lampach, i te, które miały także ich naczynia. A o północy stał się krzyk. Oto oblubieniec. Idzie i wylicz się przeciwko niemu. Krzyk. Wszystkie panny śpią. A o północy krzyk. Proszę Państwa, może ta rzecz jest często wspominana. Ale ona zdaje się powoduje wiele trudności. Wszystkie panny śpią i zachodzi pytanie, kto krzyczy. Skoro wszystkie panny posnęły. Prawda? Więc to krzyk. Zanim przejdziemy do pewnej myśli, może by ktoś chciał podać swoją myśl. Skoro wszystkie panny posnęły, to teraz kto wydał okrzyk? Kto krzyczał? Oto oblubienie.
Wypełniające się proroctwa.
Wypełniające się proroctwa. Ale wszystkie panny śpią. Ktoś musiał te proroctwa jak gdyby użyć.
Róż.
Właśnie Pan Jezus widział, że to by nam sprawiało trudność. Bo na pewno wiem, że powstaje wiele myśli, to wielu może powiedziało, no tak, wszystkie panny posnęły, no zgadzamy się z tym, że ktoś by powiedział, że bardzo ser wydał okrzyk. Ale ktoś powie, no tak, a on nie należy do tych panien? Skoro wszystkie panny posnęły, więc wszystkie spały, prawda? No więc Pan Jezus dał nam tu inną przypowieść, która nam rozwiązuje, kto mi dał okrzyk. Co ma napisane w Ewangelii Świętego Marka, 13 rozdział i 34 werset. Jako człowiek, który precz odjeżdżając, zostawił dom swój i rozdał urzędy sługom swoim i każdemu robotę jego i wrotnemu przykazał, aby czuł. Wrotny miał czuwać. A wrotny kogo przedstawia? Ducha Świętego. A zatem Duch Święty czuwał nad całością tej rzeczy. Boska moc działająca czuwała, że we właściwym czasie, czy tu, to nie jest rzeczą najważniejszą, kto został do tego użyty, ale że we właściwym czasie Pan użył kogoś, w tym wypadku wiernego sługi, który ten okrzyk wydał. Ale to nie to. To jest może jego zasługa. I tu może jest tylko ta trudność, która często sprawia pewne niezrozumienie. Bo nad całością czuwał Duch Święty i we właściwym czasie użył właściwej osoby, gdzie pewne proroctwa zostały zrozumiane, że to zostało wyprowadzone właśnie na jaw. Ale przypowieść mówi dalej. Wtedy wstały one wszystkie panny i ochędożyły lampy swoje, ale głupie rzekły demonstry. Dajcie nam oleju, nam z oleju waszego, bo lampy nasze gasną. Odpowiedziały one modne, mówiąc, nie dało. Co to za modne panny? Kościół Chrystusowy, ktoś je prosi, dajcie nam oleju, bo mówią, nie damy. Egipcjanie dostaną się do kościoła? To proszę Państwa, jest może nieco inna myśl, ale za chwilę wspomnimy sobie o tym.
dajcie nam z oleju waszego, choć lampy nasze gasną. I odpowiedziały one mądrze, nie damy. Więc nad nami i wam nie dostało. Idźcie raczej do sprzedawającej, a kupcie sobie. Tak by udać się kupować? Przed odmówieniem. A te, które były gotowe, weszły z nim na weseli, na które są drzwi. Lecz potem przyszły i one drugie panny, mówiąc, panie, odpuść nam. Tak jak to było wspomniane w Ewangelii świętego Mateusza. Panie, a prawdę powiadam wam, nie znam was. Jasno. Cały czas byli razem. 10 panien. 10 czystych, niewinnych panien. Były cały czas razem. I oblubienie ich nie znał. Zobaczmy, tu zauważamy bardzo wielką naszą odpowiedzialność. Kiedy możemy być znani naszemu oblubieńcowi? Tylko wtedy, jeśli jesteśmy jego oblubienicą. Dlatego to było wspomniane, że proroctwo to miało szczególne wypełnienie. Wtedy, gdzie prorok się właśnie modli, prorok Abakuk, i mówi tak, że taki czas też nadszedł, że ta klasa jak gdyby do pewnego stopnia zajęła się sprawami tego świata i przestała widzieć pewne rzeczy. Teraz się zorientuje. Zorientowała się wtedy, gdy im zabrakło oleju. I teraz musieli spojrzeć na całokształt przypowieści naszego Pana. Nasz Pan tą przypowieść, jak wiemy, dodał w szczególnych okolicznościach. To miało miejsce w ostatnią niedzielę życia naszego Pana na ziemi. Uczniowie spodziewali się, że naród żydowski stanie się pierwszym narodem. Że Jeruzalem będzie stolicą świata i pytali Pana, kiedy się to stanie. Pan wyjaśnił im, porównuje to do dni Noego i do niespodziewanego kataklizmu, jaki miał przyjść. I tu właśnie podaje to wszystko, te wszystkie znaki swojej obecności w 24 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. A do tego teraz nie podał wszystkie znaki, jakie miały świadczyć o jego wtórnym przyjściu. Teraz do tego dodaje przypowiedź o 10 pannach. I zachodziło mi pytanie. Do jakiego czasu ta przypowieść się odnosi? Czy ta przypowieść odnosi się do całego wieku Ewangelii, czy do pewnego szczególnego okresu? Mówi, że tu Pan chciał dać pewną szczególną lekcję przy końcu wieku Ewangelii. I dlatego ta przypowieść odnosi się szczególnie od czasu, którego przyjścia, aż do zabrania Kościoła i zamknięcia drzwi. Ona tu ma szczególne wypełnienie. Są tu pokazane właśnie dwie klasy, ale obie te klasy to są czyste panny. Tu nie było zarzutu, że któraś z nich to była może nieczystą, splawioną. To są wszystko czyste panny. Wierzący, poświęceni, ofiarowani, wyczekujący połączenia się z oblubieńcem. Wszystkie panny również posiadały lampy. I to lampy świecące. A lampy przedstawiają nam lampy czy olej?
Olej.
Lampy mogą nam wystawiać Słowo Boże. I tu jest rzecz bardzo ważna. Wreszcie wszystkie posiadały te lampy. Czy dzisiaj można powiedzieć, że ten będzie nas do kościoła, ten do wielkiego grona? Wszyscy posiadamy te same lampy, Słowo Boże. I to świecące. Wszyscy potrafimy coś innym przekazać. Tylko jedna rzecz jest bardzo ważna. Nie wszystkie posiadały olej w naczyniach. Czyli nie wszystkie posiadały ducha tej ziemnej prawdy w naczyniach, czyli w sobie, a zatem nie wszystkie żyją zgodnie z tym, co głoszą. Nie wszystkie żyją według tegoż ducha. I tu właśnie jest cała różnica między klasą Kościoła a Wielkiego Grona. Wszyscy głoszą jedną i tą samą naukę. Tylko jedni ją wprowadzają w czyn, na ile tylko potrafią, a drudzy głoszą to tylko innym. Wiedzą to samo. To samo rozumią. Tylko albo nie chcą, albo się zaniedbali i nie wprowadzają tego w życiu codziennym. I tu właśnie ktoś wspomniał taką myśl w rozmowie przed rozpoczęciem nabożeństwa, że może nieraz różnie są oceniani także rodzice przez swoich dzieci. Tak. To jest prawda. I dlatego kazaniem rodziców do dzieci, to nie będzie to, że one będą bardzo dużo mówiły to, co w Biblii jest napisane. Więc nam bardzo dużo tłumaczymy pewne rzeczy. To nie będzie kazanie. Kazaniem będzie to, czy potrafimy to pokazać na co dzień w naszym życiu. Ja powiem, na to się patrzę. Czy potrafimy być takimi, którzy się nie będziemy wstydzili tego, co jest w nas wewnątrz. Ale jeśli niekiedy bywa inaczej, że będziemy innymi, na przykład w zborze, a innymi w domu, to jak? I to rozpoznają czy nie? To są tak surowi sędziowie, że rozpoznają to natychmiast i potrafią powiedzieć: moi rodzice to są obłudnikami. Potrafimy później coś zdziałać z tymi dziećmi? Niestety. I dlatego tu jest niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, gdyśmy już wspomnieliśmy nieco odnośnie tych może najdroższych nam istot, jakimi są nasze dzieci, chciałem pokrótce tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Że my zawsze tak dbamy, powiemy, że dzisiaj głosić Ewangelię, światu głosić innym, owszem, dobra rzecz, tylko niewiele jest skutku z tego. I dlatego jeśli mamy tą sposobność, to przynajmniej powinniśmy to zacząć od swojego własnego domu. Jest to rzecz bardzo ważna. A zatem, w jaki sposób możemy to uczynić? Czy my tak bardzo dbamy o to, ażeby to przekazać? I czy tak bardzo dbamy o to nawet w naszych prywatnych modlitwach? Aby Pan błogosławił w sprawach duchowych naszym dzieciom. Jeden tylko przykład. Tak nawiasem do tego, to jest, czy może wszedłem, ale jeden taki przykład chciałem wspomnieć z jednego męża Bożego Starego Testamentu, który tak bardzo starał się i dbał o swoje dzieci. I to dzieci już dorosłe. Słyszałem, miał takie powiedzenie. Ja jestem odpowiedzialny za swoje dzieci, zanim one dojdą do swoich lat. A później... Prorok Iob tak wspomina. W pierwszym rozdziale od pierwszego wersetu do piątego mówi tak. Był mąż w ziemi Uz imieniem Iob. A ten mąż był doskonały i szczery i bojący się Boga, a odstępujący od złego. I urodziło się mu 7 synów i 3 córki. A miał dobytku 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 5000 jarzm wołów i 500 oślic i czyladź bardzo wiele, tak iż on mąż był najmożniejszym na wszystkich ludzi na wschód słońca. Ale teraz ciekawa rzecz. I schadzali się synowie jego, a sprawowali uczty w każdym domu swym dla dnia swojego i posyłali, a wzywali 3 siostry swoje, aby jadały i pijały z nimi. A gdy wokoło weszły dni uczty, posyłał Iob, a poświęcał ich, a wstawając rano sprawował całopalenia według liczby ich wszystkich, bo mówił Iob: podobno zgrzeszyli synowie moi, a złorzeczyli Bogu w sercach swych. Tak czynił Iob po wszystkie dni. Podobno, że moi synowie zgrzeszyli. A gdyby tak było, nie był pewny, czy zgrzeszyli, czy nie. Ale gdyby tak zgrzeszyli, to ja złożę ofiary za nich wszystkich. I tak czynił Iob po wszystkie dni. Iob za nimi się modlił, Iob za nich składał ofiary. Proszę Państwa, czy taka troska jest nasza wobec naszych dzieci? Czy ponosimy jakieś ofiary? Czy pamiętamy o tym w naszych modlitwach? Czy tylko, przepraszam, że mówię do rodziców, bo jest rzeczą bardzo ważną, jak wyglądają nasze dzieci. Ale czy my tylko wymagamy tego, że one mają być nam posłuszne, bo tak jest napisane? A czy my wywiązujemy się z tego, co do nas należy? A zatem wracamy dalej. Tu jest wspomniane właśnie, że były to czyste panny, że one wiedziały, co należy robić, głosiły to innym, tylko że nie zawsze wypełniały to, co do nich należało w życiu. Zachodziło pytanie, po co Pan dał tę przypowieść? Więc Luda wspomina dwie przyczyny, dla których ta przypowieść została dana. Pierwsze, aby apostołowie już, a także cały Kościół czuwał, modlił się i tęsknił za połączeniem się z oblubieńcem. Ta część odnosi się do całego okresu wieku Ewangelii. Ta przypowieść wszystkich podtrzymywała, ażeby tęsknić za połączeniem się z oblubieńcem. Ale następnie, aby w czasie wypełnienia się tej przypowieści, czyli w czasie od którego przejścia aż do zabrania Kościoła, miało być coś więcej. Oblubieńca nie tylko miała wtedy czuwać, nie tylko teraz się modlić, ale miała być pełną entuzjazmu, oczekując na zabranie i połączenie się z oblubieńcem. Teraz zachodziło pytanie. Czy nasz entuzjazm, nasza gorliwość jest coraz większa, aniżeli była 20-30 lat temu? Jesteśmy bliżej. Bliżej czasu połączenia się z oblubieńcem. Więc nasza gorliwość, nasza miłość miała być większa. Miała się wzmóc. Ktoś powie, no tak, ale jest też napisane, że oziębnie miłość wielu. Tak, jest napisane. Oziębnie miłość wielu, którzy nie są oblubienicą Chrystusową. Ich miłość na pewno oziębnie. Ale ci, którzy nią są, to ich miłość ma być coraz większą. Ich gorliwość i entuzjazm ma być coraz większy. I dlatego powiedzmy, że jeśli widzimy, że to wszystko dzieje, jakimiś wyda się być w świętych obcowaniach i pobożności. Czy nasza pobożność jest teraz większa? Czy staliśmy się gorliwsi? Czy też sobie tak pomyślimy, że przecież to, co tam będzie, to ja to przecież naprzód wiem. Ciebie tak ja takie tam nic nowego nie będzie wiedział. To jest znaczy, świadczy o naszym entuzjazmie, naszej gorliwości. Albo też, jak czasem dzieje się w niektórych zgromadzeniach, że przychodzi się do zboru na jedną godzinę. Bo w pierwszej godzinie jest wykład, a w drugiej godzinie badanie, to połowa opuszcza salę. Co to świadczy? O entuzjazmie? Trzeba teraz trwać. To bardzo wielkie niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, które nam zagrażają i dlatego nie możemy sobie na to pozwolić. A żeby teraz, kiedy nadchodzi taki ważny czas, oblubieniec nas próbuje, doświadcza, a żebyśmy my stracili teraz naszą gorliwość, naszą energię, nasz entuzjazm i mieli zająć się jakimiś innymi sprawami. Owszem, jest tu wspomniane, że wielu będzie zawiedzionych. Dla wielu wydaje się, że jakoś ten czas się przedłuża. No więc kto wie, jak to będzie, trzeba się zająć innymi sprawami. I tak się wielu zajęło. Sprawami ziemskimi, doczesnymi. I dlatego według tej przypowieści zostaną pominięci. A według słów proroka Habakuka zostaną zawiedzeni. I teraz to jest wspomniane dalej. Wszystkie panny wyszły przeciwko oblubieńcom. Lecz pan wspomina przypowieść, odwłacza z przyjściem. Jak? Pan odwłaczał, czy nie? Nie rozumiemy, że pan odwłaczał. W boskim planie się nic nie dzieje tak, żeby przyszedł czas, a Pan Bóg tegoś nie czynił. Żeby na coś czekał, bo coś tam jeszcze jest niegotowe. Tak może być u ludzi. Jest coś zaplanowane, coś ułożone na ten termin, ale coś nie wyszło. Coś ktoś zawinił i coś się stało, że termin nie może być wykonalny. Ale tak nie może być u Pana Boga. Tam się nic nie zmienia. To wszystko, co zostało przewidziane, to jest tak pewne, że tam się zmienić nic nie może. Ale wspomniane jest, że Pan odwłacza. Tak to zostało widziane. I ja myślę, że po dzień dzisiejszy są tacy, którzy uważają, że Pan jeszcze odwłacza swoim przyjściem. Ale gdybyśmy tak rozumieli, że odwłacza, to dlaczego? Dlaczego wiele rzeczy, które nam się wydawało, że powinny już stać, a się nie stały? Dlaczego? Możemy powiedzieć, bo były tam takie panny, które nie miały oleju w swoich naczyniach. I dlatego im się wydaje, że Pan odwłacza. A to było potrzebne. Bo nie mając oleju, musiały teraz odejść, żeby go zdobyć. I dlatego teraz jest wspomniane, że Pan odwłacza z przyjściem. Ale gdy zostało zauważone, że Pan odwłacza, teraz wspomina przypowieść, że posnęły wszystkie panny. rozpoznają z rozczarowania. Wszystkie, nie tylko te, które nie miały oleju. Wszystkie posnęły i właśnie przestały czyścić swoje lampy. Przestały, a to jest badać Słowo Boże. Jak gdyby ich to teraz zostali rozczarowani, przestały ich to interesować. I wtedy właśnie o północy stał się krzyk. Właśnie sobie już wspomnieli. Kto krzyczał, jaki obszar został wydany, że Pan jednak jest obecny. Pan przyszedł. Okrzyk został wydany. Więc teraz co się dzieje? Oto oblubieniec. Wstały wszystkie panny. Ale czy wszystkie czuły się zadowolone? Okrzyk rozlega się po dzień dzisiejszy. Ale czy dzisiaj nie są tacy, którzy uważają, że ten okrzyk był fałszywy, przedwczesny? Po dzień dzisiejszy jeszcze są takie charaktery, które tak uważają. A dlaczego? Jest jedna myśl. Bo są obciążeni troskami o ten żywot. I dlatego uważają, że ten czas powinien się jeszcze przedłużyć dużo więcej. Bo jeszcze mają tyle do zrobienia tu na ziemi. A później, gdy to zrobimy, to będziemy służyli Panu. Znam niektóre osoby osobiście, gdzie kiedyś tymi naszymi siostrami w Chrystusie. Ale później, dlatego, że nie udało im się dzieci wychować tak, jakby sobie tego życzyły, więc dzieci poszły do świata. A nie za długo poszła i mamusia. Gdy bracia poszli pominać, dlaczego? A ona mówi, no wiecie, ja tam wrócę z powrotem, tylko no muszę córki wydać. No więc poszła do Egiptu po to, żeby córki wydać. A gdy je wydała, niestety już więcej nie powróciła. I dlatego takie są nieraz rzeczy, nam się wydaje, że tym się musimy zająć, to nam jest pilniejsze niż wszystko inne. Tak. Takie rzeczy nas później prowadzą tam, że już więcej nie będziemy w stanie wrócić. I dlatego będziemy obciążeni troskami o ten żywot, nie są przygotowani na to, żeby być zabranym. I dlatego w ten sposób mijają lata, bo weselka wstępują na wąską drogę, a ci, którzy uważali, że oni są już dawno gotowi, tylko muszą się zająć jeszcze innymi sprawami trochę, niestety ci, którzy wchodzą teraz, zajmują ich miejsca i później dopiero powstaje rozczarowanie. Pan wszedł między mądre i zamknął drzwi. Teraz wspomniane jest: dajcie nam oleju waszego. Dlaczego nie chciały dać? Bo nie mogły. Nie da się przekazać drugiemu, bo to nie jest coś, co można ani albo kupić, albo sprzedać, albo w jakiś sposób komuś przekazać. Owoców i łaski Ducha Świętego nie można otrzymać ani za pieniądze, ani w żaden inny sposób. Ani prośba nie pomoże, to trzeba nabyć. Trzeba kupić, ale na rynku doświadczeń. I dlatego owe panny musiały odejść. Idźcie do sprzedających. I tam właśnie spotkały się z pewnymi ciężkimi doświadczeniami. Tam zdobyły potrzebny olej. One są do zdobycia bardzo trudne. Trudne w ogóle do osiągnięcia. I można je osiągnąć tylko przez zupełne ofiarowanie się. Przez wybicie się Ducha Światowego. Inaczej nie da się zdobyć owoców Ducha Świętego. I tego musimy dokonać wcześniej, nie dopiero wtedy, gdy Pan będzie chciał zamknąć drzwi. Będzie za późno. I dlatego o te owoce winniśmy się starać jak najszybciej. Bo później może być za późno. Teraz wspomniane, że Pan wszedł między mądre i zamknął drzwi. Wiemy, że pierwszą czynnością naszego Pana, gdy przyszedł po raz drugi, to wzbudził tych, którzy zasnęli. A jak wspomina apostoł, a my będziemy przemienieni. I dlatego wiemy, że od tego czasu drzwi zostaną zamknięte. Ale tego nie dokona żaden człowiek. Wspomniane, że Pan wstał od wieczerzy i zamknął drzwi. Gdy je Pan zamknie, to ich nikt nie otworzy. Wiemy, że już wielu zamykało w różnym czasie. Drzwi wysokiego powołania i tego nikt zamknąć nie potrafi. To jest sprawa pańska. A zatem Pan tego dokonał. Tylko wtedy nastąpi rozczarowanie tych, którzy tam nie wejdą. Będzie im się wydawało, jak wspomina prorok, że wszystko zawodzi. A zatem dla nas, myślę, bardzo ważna lekcja. Nasza praca dzisiaj szczególnie polega na tym, abyśmy sobie nawzajem mogli pomagać, a pomagać w czyszczeniu, to jest lamp, w zdobywaniu odpowiedniej ilości oleju, zanim będzie za późno. Więc musimy nastawić nasz słuch na to, co Pan do nas mówi. A Pan do nas mówi bardzo wieloma sposobami. Pan między innymi do nas wspomniał przez psalmistę w psalmie 45, co myślę jest sprawą dla nas zawsze bardzo ważną, jak powinno wyglądać nasze ubieganie się i jak powinniśmy słuchać tego, co Pan chce do nas powiedzieć. 11 werset. Słuchaj, córko, a obacz i nakłoń ucha Twego, a zapomnij narodu Twego i domu Ojca Twojego. Słuchaj. Mieliśmy słuchać tego, co do nas mówi Pan. Natomiast jeśli będziemy słuchali różnych podszeptów, z różnych stron do nas zachodzących głosów, to nam nic nie pomoże. Wtedy dopiero, jeśli będziemy słuchać tylko głosu Pańskiego, będziemy widzieli to, co Pan sobie od nas życzy, nasz słuch przywiążemy do tego, co Pan mówi, to mówi, że będziemy zdolni zapomnieć narodu swego, to musimy się stać innym narodem. Wtedy zakocha się kult piękności Twojej. A ta piękność, piękność oblubienicy, to nie jest pięknością zewnętrzną, chociaż na zewnątrz ona się będzie ujawniała. Człowiek dobrego charakteru może być rozpoznany i na zewnątrz. Ale ta największa zazdrość, jak wspomina psalmista, że wszystka zazdrość córki królewskiej to jest wewnątrz. A mniejsza tu jej zadowane są złotem. Czyli że to, co jest wewnątrz, będzie się przemijało w życiu naszym codziennym, co może być widziane przez innych. W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla. Ale gdy przywiodą ją do króla, teraz wspomina także panny za nią, towarzyszki jej przywiodą do ciebie. Wspomina o tej drugiej klasie, która czuła się zawiedzioną, ale następnie zdwoi swoją gorliwość i przyjdzie z powrotem. Przywiodą je z weselem i z radością, a widzą na pałac królewski. I teraz zauważamy, gdy pozostałe panny zrozumią, że gościu został zabrany, więc wtedy wezmą się bardzo energicznie do pracy nad samym sobą. Wtedy powiedzą tak, jak wspomniał psalmista, święty Jan Objawiciel. Słowa zapisane w 19 rozdziale, a 7 i 8 werset. Gdzie mówi tak: weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele poradkowe, a małżonka jego nagotowała się. I dano jej, aby się oblokła w wisiu czysty i świetny, aby w wisiu jest usprawiedliwienie święty. Weselmy się z tego, że małżonka jego się nagotowała, że małżonka jest gotowa. Zobaczęstwo, wtedy ta klasa powie: przeminęło lato, skończyło się żniwo, a myśmy nie wybawieni. To dopiero zmobilizuje ich najbardziej do tego, żeby teraz w zupełności oddać się Panu Bogu. Wtedy okaże się, że Pan nie zawiódł, ale Pan zleje swoje błogosławieństwa i one spłyną najpierw w pełni na ten szczególny naród, na naród żydowski. Wtedy okaże się, że to, co było przewidywane, że jak gdyby wszystko zawiodło, stanie się rzeczą jasną, że Pan w niczym nie zawiódł. I to nas wspomina apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdział, a 25 werset teraz mówi tak: bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi. I zatwardzenie szczęścia przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność Boga. A tak wszyscy Izrael będzie zbawiony, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepokorność od Jakuba. A ktoś będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. a tak według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was, lecz według wybrania są miłymi dla ojców. Zobaczcie. To błogosławieństwo dopiero w pełni spłynie na ten naród, a następnie na całą ludzkość, jak wspomina święty Jan Objawiciel, znany werset z tego pierwszego rozdziału objawienia świętego Jana, gdzie te błogosławieństwa wszystkie, które najpierw spłyną na Izraela, następnie spłyną na całą ludzkość, nie wspomina, że potem widział niebo nowe i ziemię nową, ale pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęła, a Boża już więcej nie było tych zburzonych narodów. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga zgotowane jako oblubienicę mężowi, ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki, nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi. A zatem ta szczęście, ta radość, tak wspominam, że będzie otarta wszelka łza z oblicza ludzkiego. Znaczy, że to wszystko wróci i to, czego się obawiano, że wszystko zawodziło, okaże się, że nic nie zawiodło. To było tylko obawą dla tych, którzy przez pewien okres czasu się zaniedbali. I dlatego możemy powiedzieć, tak jak niegdyś wspomniał, a to jest Pan Bóg do Jozuego, aby się wzmacniał. Proszę Państwa, no a myślę, że to dzisiaj tak rzeczą ważną. W pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, 7 werset: wzmacniajże się i mężnie sobie poczynaj, albowiem Ty podasz dziedzictwo ludowi Twemu ziemię, o którą przysiąg ojcom ich, iż ją dam. Tylko się wzmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, który Ci rozkazał Mojżesz, sługa mój, nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. Trzeba Państwa zapewnienie, jakie było dane Jozuemu, zapewnienie to odnosi się również i do wszystkich tych, którzy wstąpili na wąską drogę poświęcenia. Tylko mamy czuć się pewnymi, ale pewnymi nie z tego, że my jesteśmy mocnymi, ale pewnymi w Chrystusie. Niech nie odstępują jednak księgi zakonu Twego od ust Twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy. Proszę Państwa, ja myślę, że te słowa tak bardzo dużo do nas mówią. I nie chcemy je zastosować do samego siebie. Niech nie odstępują księgi zakonu tego. Rozmyślaj o nich we dnie i w nocy. Nieco razy zdarza się, że przyjdziemy po nabożeństwie, położymy tę księgę, a bierzemy ją do rąk wtedy, gdy idziemy następny raz do nabożeństwa. Zdarzyło nam się tak nigdy? Wspomniał Pan Bóg: niech nie odstępują księgi zakonu swego od ust Twoich, a rozmyślaj o nich we dnie i w nocy. To jest lustro, że chcemy się widzieć. Więc jedna rzecz bardzo ważna, że w tym lustrze chcemy widzieć siebie. Nieraz ktoś spędza bardzo dużo czasu nawet przy tym lustrze, tylko chce widzieć w nim wszystkich. Zapomina o sobie. Jeśli chcemy, aby tam wejść, więc musimy widzieć tam samego siebie w świetle, a to jest tych zasadów biblijnych, które nas będą napominały, stropowały, które nas po to pismo zostało napisane. Ono jest pożyteczne ku nauce, ku stropowaniu, ku napomnieniu, aby człowiek może był doskonały w wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Po to ten list Pan Bóg nam dał. To jest to piękne lustro, w którym mamy sami w siebie w świetle tych wersetów widzieć. Jeśli chcemy się widzieć. I dlatego przy tym lustrze, ile czasu spędzamy, to tylko sami możemy powiedzieć. Pan Bóg tak stworzył, abyś dalej strzegł. Nie tylko patrzał w to lustro, ale abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim. Ale powiem, na ten czas poszczęszczą się drogi Twoje, i na ten czas roztropnym będziesz. A zatem, jeśli będziemy stosowali się do tego, co tu jest napisane w Słowie Bożym, mówi tak, że drogi nasze będą się szczęśliwe. Nigdy nie spotkamy się z zawodem, nigdy nie powiemy, wszystko zawodzi. Chrześcijanin nie może czuć się zawiedzionym. Owszem, nieraz nie rozumiemy pewnych rzeczy. nieraz przychodzą takie rzeczy, na nas takie doświadczenia, że wydaje nam się, no dlaczego to na mnie przyszło? Zastanawiamy się. Nieraz nas to może bardzo boleć.